W 1933 roku, 25 czerwca, w kolejnym numerze Piasta, a był to numer 26, ukazał się artykuł pod znamiennym tytułem Wierzchosławice w Łańcuckiem. A w treści: w niedzielę dnia 18 czerwca odbyła się w Łańcucie w gminie Rakszawa olbrzymia manifestacja ludowa z okazji urządzenia przez Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego jubileuszu 25-lecia pracy parlamentarnej prezesa Wincentego Witosa. Mimo tego, że Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego w Łańcuckim miał zaledwie kilka dni czasu na zorganizowanie tej uroczystości, gdyż musiał oczekiwać na odpowiedź na wniesione podanie do województwa we Lwowie, zgromadziło się dziesiątki tysięcy uczestników, których liczbę obliczają na 35 do 40 tysięcy. Banderia, orkiestry, sztandary, wielki entuzjazm uczestników, nieprzeliczone masy ludu mówią o potężnym rozpędzie organizacji Stronnictwa Ludowego i przywiązaniu mas ludowych do Witosa. Na wielkich błoniach rakszawskich odprawił uroczystą mszę świętą miejscowy ksiądz proboszcz, wygłaszając podniosłe kazanie, które zrobiło olbrzymie wrażenie na uczestnikach jubileuszu. Ten artykuł nie jest jedyną pamiątką związaną z pobytem Witosa w Rakszawie. Jest także zachowana piękna fotografia, którą właśnie oglądamy. Witos stoi z mieszkańcami Rakszawy na tle ogromnej bramy powitalnej. To był taki piękny zwyczaj na wsi. Na powitanie szczególnego gościa budowano powitalne bramy i czytamy u szczytu napis: witaj nam, wodzu ludu.
Na czym polega fenomen Witosa? Jak to się stało, że z prostego chłopa stał się premierem, trzykrotnym premierem Rzeczpospolitej?
Witos dość dużo pisze sam o swojej drodze, która zaprowadziła go na najwyższe stanowiska w państwie polskim. Pisze o tym ogromnym uporze w zdobywaniu wiedzy. Witos ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Dalsze jego kształcenie przebiegało drogą samouctwa. Zarówno Witos, jak i jego rodzice byli chłopami galicyjskimi, a więc ludźmi, którzy najczęściej nie umieli czytać ani pisać. Sądzę, że dotyczyło to także ojca Witosa, gdyż Witos w swoich pamiętnikach wspomina, że gdy pożyczył książkę od miejscowego leśniczego, która dotyczyła powstania kościuszkowskiego, czytał ją w domu rodziców i na polecenie ojca robił to kilka razy. Zbierali się sąsiedzi i te książki patriotyczne wywoływały ogromne wrażenie zarówno na ojcu Witosa, jak i na innych mieszkańcach tej części wsi, która nosi nazwę Dwudniaki, Wierzchosławice Dwudniaki, od odrabiania 2 dni w tygodniu pańszczyzny. Obok są Trzydniaki, gdzie z kolei 3 dni w tygodniu odrabiano pańszczyznę. Witos pisze także, że w tym domu rodzinnym na Dwudniakach panowała bieda i nędza, że gdy matka przyniosła od ciotki z Trzydniaków surową kapustę, to jadł ją jak największy przysmak. On także w swoich pamiętnikach pisze dokładnie, jak przebiegało to jego kształcenie. Dużo zawdzięcza nauczycielowi w miejscowej szkole w Wierzchosławicach, kierownikowi tej szkoły, panu Franciszkowi Marcowi. Pisze Witos, że pan Franciszek Marzec pierwszy dostrzegł mające we mnie drzemać duże zdolności i poprosił ojca, żeby dalej kształcił syna. I ojciec Witosa po paru dniach poszedł do tegoż kierownika szkoły i z przykrością stwierdził, że niestety nie może dalej kształcić syna. Witos musiałby po ukończeniu szkoły powszechnej chodzić do szkoły w Tarnowie. Niestety więcej niż skromne środki materialne w domu rodzinnym uniemożliwiały dalsze kształcenie. I tenże Franciszek Marzec pomagał Witosowi uczyć się, a więc pożyczał mu książki, ale w którymś momencie powiedział: ja ci więcej pomóc już nie mogę. Zaprowadził młodego Witosa do miejscowego leśniczego Jana Głowackiego, który miał zasobną bibliotekę, ale z której ani on, ani jego synowie nie korzystali. Tenże leśniczy pożyczał książki Witosowi i zresztą potem zaprenumerował dla Witosa Przyjaciela Ludu. Niewątpliwie przyczynił się do tego, że ten młody Witos związał się z ruchem ludowym właśnie poprzez gazetę. Jako 19-letni chłopak napisał swój pierwszy artykuł do Przyjaciela Ludu, Co ciekawe, ten młody wówczas człowiek pierwszy artykuł poświęca oświacie. Pisze m.in. oświata to krynica życia, to źródło życiodajne. Wskazał sobie pewną drogę. Wielką rolę Witos przyznawał oświacie. Uważał, że najpierw chłopów trzeba wykształcić, potem na uświadomionych, wykształconych chłopach oprzeć bezpieczeństwo i rozwój państwa. Skąd się wziął fenomen Witosa? Niewątpliwie był to fenomen w sensie psychologicznym. Witos był człowiekiem ogromnie zdolnym. Ale jak sam pisze, ogromne zdolności na nic się nie przydadzą, jeżeli nie zostaną poparte pracą. Witos ogromnie pracował i był niezwykle konsekwentny. Wspomina, w jaki sposób zdobywał sobie zaufanie współmieszkańców w Wierzchosławicach. Bo w 1900 roku, a więc mając 26 lat, po raz pierwszy został wybrany do Rady Gminy. Organizował szereg spotkań po wsiach z chłopami. Na żadne z nich nie spóźnił się ani minuty. Zawsze starał się wywiązywać z raz danego słowa, robić to, o czym mówił, i nie zawieść. Zdobywał to zaufanie i w 1908 roku miał poparcie prawie całej wsi Wierzchosławice. W 1908 roku Witos został wójtem Wierzchosławic, to bardzo ważna data, ale także Witos w 1908 roku został wybrany posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie. Jest to taka pewna cezura w jego życiu. Wychodzi już poza granice nie tylko własnej wsi, ale wychodzi poza granice powiatu. Staje się politykiem.
Witos był do 31 roku wójtem. Jak łączył to, że był premierem i jednocześnie wójtem Wierzchosławic?
Witos oprócz tego, że był posłem, trzykrotnie premierem, ponad 20 lat wójtem swojej rodzinnej wsi, piastował jeszcze dziesiątki innych funkcji w różnych organizacjach społecznych, gospodarczych. Chciałabym powiedzieć o najważniejszych. Małopolskie Towarzystwo Rolnicze. Witos był zarówno w krakowskim MTR-ze, w małopolskim, jak i okręgowym, czyli w Tarnowie. Działał i stawał na czele i Kastewczyka, i kółek rolniczych, i Związku Wójtów Małopolskich, czy Straży Pożarnej w Wierzchosławicach, bo on był również założycielem wielu z tychże organizacji w swojej rodzinnej wsi. To jest w pewnej części odpowiedź na pytanie, jak łączył funkcję wójta i premiera. Witos nawet wtedy, gdy był premierem, przyjeżdżał tutaj, żeby pracować na swoim gospodarstwie. Bez względu na to, jaką funkcję państwował w państwie polskim, w Sejmie, czy gdziekolwiek indziej, zawsze przyjeżdżał tu, do swojej rodzinnej wsi i zawsze znajdował czas, prowadząc sam swoje gospodarstwo, na to, ażeby w swojej rodzinnej wsi tworzyć te organizacje o charakterze społecznym, spółdzielczym czy gospodarczym, które miały podnieść obraz wsi. Witos swoim zachowaniem podkreślał swoje chłopskie pochodzenie. Chodził w butach z cholewami, nigdy nie miał krawata. Z małym wyjątkiem, mianowicie gdy w 1916 roku jechał do Sienkiewicza, do Szwajcarii. Wtedy pod namową współtowarzyszy podróży ubrał krawat, ale jak twierdzi, męczył się okropnie i w drodze powrotnej już z tego zrezygnował. Witos poprzez to, że podkreślał chłopskie pochodzenie, uważał, że nobilituje tą klasę, tą warstwę poniżaną, zapomnianą, pogardzaną przez wszystkich. Nigdy przez całe swoje życie nie wyrzekł się chłopskiego stroju, ale powtarzał, jestem premierem nie po to, żeby tylko o was myśleć, chłopi, ale o całym państwie. Tak mówił w 1920 roku, gdy po raz pierwszy został premierem. Sytuacja ogromnie krytycznej dla młodego państwa polskiego. Wojska Rosji Sowieckiej zbliżały się do naszej stolicy. Załamany marszałek Piłsudski wysłał do Witosa, do Wierzchosławic swoich przedstawicieli. Witos pracował w polu. W swoich pamiętnikach napisał, w dniu, który nie był ani świąteczny, ani jarmarczny, wyjechałem na pole celem dokonania orki pod Łubin i przy tej pracy zastali go wysłannicy Piłsudskiego i on rzeczywiście prosto od pracy w polu pojechał do Warszawy i w następnym dniu już utworzył rząd zwany Rządem Obrony Narodowej. Cel, dla jakiego ten rząd został powołany, został wykonany przez Witosa. 13 sierpnia, więc wtedy, gdy niemalże zaczynała się kontrofensywa pod Warszawą, marszałek Piłsudski na ręce Witosa złożył dymisję z zajmowanych stanowisk. Witos nie przyjął tej dymisji. uważał, że nie jest to czas na tego typu sprawy. Polsce grozi utrata niepodległości, wszyscy się muszą mobilizować. Zamknął dokument, oryginał dymisji Piłsudskiego w kasie pancernej, potem zwrócił Piłsudskiemu. Jej odpis jednakże zachowywał w siebie w domu, w Wierzchosławicach, bo jak wspomina w pamiętnikach, nie mógł sobie darować tego, żeby nie zrobić odpisu jednak. Po zamachu majowym, a więc wtedy, gdy marszałek Piłsudski przejął władzę, zostało dokonane włamanie do domu w Wierzchosławicach i ów dokument wykradziony. Kraty, które pani dzisiaj widzi, to nie jest zabezpieczenie muzealne, to jest zrobione przez Witosa po fakcie, o którym wspomniałam.
Najbardziej spektakularne decyzje Witosa, premiera.
Witos obejmował funkcję premiera za każdym razem w bardzo trudnej sytuacji. 1920 rok. Najważniejsze wówczas decyzje premiera Witosa to niewątpliwie sprawy związane z ustaleniem granic, sprawy wewnętrzne, czyli uchwalenie konstytucji, zwanej konstytucją marcową, która wprowadzała w Polsce system demokracji parlamentarnej. Witos wydawał szereg odezw. Pięknych odezw, takich, które przecież miały pociągnąć całe społeczeństwo polskie, polską wieś. Polska mogła ponownie utracić niepodległość. Rok 1923, po raz drugi Witos zostaje premierem. Jakaż to była sytuacja? Obóz niepodległościowy marszałka Piłsudskiego z jednej strony, z drugiej strony narodowa demokracja. Jedni uważali, że to marszałek Polsce przyniósł niepodległość, drudzy, że działalność dyplomatyczna Romana Dmowskiego, przywódcy narodowej demokracji. Te dwa obozy weszły w II Rzeczpospolitą jako dwaj najzacieklejsi wrogowie. W wyborach parlamentarnych w 1922 roku zarówno Partię Narodowej Demokracji, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, czyli Partia Witosa, uzyskały dużą ilość głosów. Wspólnie tworzyły wymaganą większość parlamentarną. Witos, wiążąc się z Narodową Demokracją, równocześnie stawał po drugiej stronie marszałka. Rząd ten istniał ponad pół roku. Przeciwko temu rządowi wystąpił zresztą marszałek. Wtedy jeszcze nieoficjalnie, ale niewątpliwie z inicjatywy tego rządu, z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej doszło do wypadków krakowskich. Padli zabici. Witos jako premier moralną odpowiedzialność za te wydarzenia ponosił, mimo że sam rozporządzeń nie mógł wydawać i nie wydawał. W 26 roku, gdy po raz trzeci został premierem państwa, w podobnej konfiguracji, czyli ponownie tworząc rząd z partiami prawicowymi, na ten rząd dokonał zamachu stanu marszałek Piłsudski. I tu chciałam podkreślić ogromną odpowiedzialność Witosa, że wszelkie ambicje osobiste zeszły na plan drugi. Witos w swoich pamiętnikach zapisał, Polski na wojnę domową nie było stać. To oznaczało, że on jako premier i Wojciechowski jako prezydent państwa podali się do dymisji. Witos nigdy tego nie zapomni Piłsudskiemu. Dla Witosa był to szok polityczny. On był parlamentarzystą, człowiekiem, który wyrósł z parlamentu galicyjskiego i austriackiego, który był zdania, że wszelkie zmiany powinny następować drogą parlamentarną. Zresztą uważał, że w ten sposób marszałek Piłsudski mógł tą władzę przejąć, że nie musiał uciekać się do demonstracji siły, a potem faktycznie do przejęcia władzy drogą zamachu stanu.
Uważa się Witosa za postać kontrowersyjną, która wyjeżdża jednak do Czechosłowacji, aby, jak mówią niektórzy, spiskować przeciwko Piłsudskiemu.
Witos wyjechał do Czechosłowacji po skazującym go procesie brzeskim. Toczył się w 1931 i w 1932 roku. Równie dramatyczny moment życia Witosa wraz z innymi działaczami polskiej ówczesnej polskiej opozycji zostają osadzeni w więzieniu w Brześciu nad Bugiem, a potem wytoczono im proces pod pretekstem, że przygotowywali zamach stanu. Mówimy o fenomenie Witosa. Ten jego fenomen dostrzegał nieżyjący kardynał Wyszyński. Kardynał Wyszyński, prymas Polski, był zafascynowany osobowością Wincentego Witosa, czytał jego pamiętniki, wielokrotnie dawał wyraz swemu uznaniu dla postaci Witosa, przede wszystkim wtedy, gdy wspólnie z kardynałem Wojtyłą i z biskupem Tarnowskim Ablewiczem i proboszczem wierzchosławickim, księdzem Piotrem Wendą, odsłaniali w katedrze św. Jana w Warszawie tablicę ku czci Wincentego Witosa, a było to w 100. rocznicę urodzin Witosa, czyli w 75. roku. Na tej tablicy są znamienne słowa. Potęgi państwa jego przyszłości nie zabezpieczy żaden, choćby największy geniusz. Uczynić to może cały, świadomy swoich praw i obowiązków naród. Fragment z wystąpienia w procesie brzeskim. Tą mowę jego uznaje się za największą mowę życia. To jest odpowiedź na zamach stanu. Witos także po procesie brzeskim odwiedza Rakszawę. I tu jest odpowiedź na pytanie, które pani mi postawiła. To kilkadziesiąt tysięcy w Rakszawie dla przykładu przyszło na spotkanie z Witosem. W Wierzchosławicach 60 tysięcy. W Limanowie w 1932 roku 25 tysięcy. Cała polska wieś manifestowała swoje przywiązanie do Witosa. Możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że w okresie procesu brzeskiego role się odwróciły. To nie Witos był oskarżonym, Witos był oskarżycielem. To wtedy Witos zdobywa stolicę, nawet nie wtedy, gdy jest premierem rządu obrony narodowej. Odpowiadając na to pani pytanie, powinnam wrócić do wystąpienia Witosa w Sejmie. Nie pamiętam miesiąca, ale było to w roku 1930 lub 31. Mianowicie, gdy Witos mówi, że wszelkie środki zawiodły, parlamentarne, demokratyczne. Władza nie zwraca i nie słucha nikogo. I w razie konieczności, mówi Witos, wyjdziemy poza Sejm. Czyli walka w oparciu o masy, o manifestacje, o strajki. I rzeczywiście w latach 30. Witos i cały ruch ludowy poszli w tym kierunku, a więc walki pozaparlamentarnej, bo takiej nie było możliwości prowadzić. Ziemia rzeszowska była świadkiem wielu manifestacji, wielu wieców, strajków chłopskich. Tam zginęło także wielu chłopów. Wyjechał do Czechosłowacji po wyroku skazującym, otrzymał 1,5 roku więzienia. Wybrał zamiennie emigrację. 28 września 1933 roku wyjechał w ogromnej rozterce. Był rolnikiem, miał gospodarstwo i praca na roli była dla niego najważniejsza. On na emigrację jechał i wiedział, że będzie politykiem, czyli człowiekiem fizycznie bezczynnym. Była to jedyna droga, na jaką mógł się wówczas zdecydować.
Okres wojenny, lata 1939-41, to czas, kiedy Wincenty Witos był więźniem w Zamku Rzeszowskim.
To jak gdyby kolejny film sensacyjny. Witos wrócił do Polski, bo tutaj troszeczkę się muszę cofnąć, na przełomie marca i kwietnia 1939 roku. Wyrok procesu brzeskiego wciąż nad nim ciążył, został oczywiście aresztowany, wywieziony znów do więzienia pod Warszawę do Siedlec, ale zwolniony na tak zwany urlop zdrowotny. Powrócił do pracy w stronnictwie i było to przygotowywanie wsi do zbliżającej się wojny. On doskonale sobie zdawał sprawę, że wojna wybuchnie. W pierwszych dniach wybuchu wojny był jeszcze u siebie w Wierzchosławicach, dlatego, że ostatniego sierpnia zmarła żona Witosa. 2 września był jej pogrzeb i w następnym dniu, to jest 3 września, Witos wyjechał w kierunku Lwowa pociągiem. Niestety nie dojechał, było bombardowanie i Witos został ranny. Do dzisiaj w muzeum mamy taką pamiątkę, o której niektórzy mówią, że są to relikwie Witosa. Mianowicie są to odłamki pocisku wyjęte z jego twarzy. Schronił się w Cieszacinie Wielkim, w majątku hrabiego Drohojowskiego. Drohojowski współpracował ze stronnictwem, był jego sympatykiem. I 16 września Witos został aresztowany właśnie w Cieszacinie Wielkim u Drohojowskiego. I osadzony najpierw w Jarosławiu, a potem w Rzeszowie. Jego osobą Niemcy interesowali się znacznie wcześniej, było to w okresie jeszcze pobytu w Czechosłowacji. Niemcy coraz natarczywiej poszukiwali Witosa. Witos wciąż zmieniał miejsca zamieszkania w Czechosłowacji. W konsekwencji schronił się w ambasadzie francuskiej. Działacze Stronnictwa Ludowego i jego sympatycy w Czechosłowacji szybko organizowali przejście Witosa do Polski. Witos nie chciał rozmawiać z Niemcami i nie będzie chciał z nimi rozmawiać przez całą wojnę, ponieważ Niemcy upatrzyli sobie w jego osobie polskiego Quislinga, czyli tego, kto podejmie z nimi współpracę. Był projekt utworzenia państwa buforowego, na czele którego stanąłby Witos. Właśnie tego typu rozmowy zostały podjęte, nie odbyły się bezpośrednio w więzieniu, w zamku, ale przewieziono go na gestapo. I tam o tym rozmawiano. Witos rzecz jasna pisze ogólnikowo, ponieważ miał świadomość, że to, co pisze, pisał w czasie wojny, no może się obrócić nie tylko przeciwko niemu, ale potem przeciwko całej wsi, ponieważ gdy był już w areszcie domowym, był ciągle pilnowany przez Niemców. Niemcy kilkakrotnie zmieniali miejsce pobytu Witosa, a więc po Jarosławiu i Rzeszowie. Przewieziono go do Berlina i do Poczdamu, a potem do Zakopanego. I z Zakopanego dopiero wiosną 1941 roku tutaj do jego domu w Wierzchosławicach, ale był to areszt domowy. I w 1944 roku, gdy zbliżała się ofensywa Armii Czerwonej, wówczas Niemcy wystąpili z kolejną propozycją. Zaproponowali Witosowi wydanie odezwy antysowieckiej, takiej jaką wydał jako premier rządu obrony narodowej. Witos zostawił takie notatki, wspomnienia, jak zauważył, że ktoś podjechał, po czym zauważył, że wysiadają Niemcy. Więc tak w sposób nawet humorystyczny pisze, że miał na tyle czasu, nim oni wejdą do domu, ażeby zamoczyć ręcznik w zimnej wodzie i położyć sobie na głowę po to, żeby udawać chorego, żeby nie był zmuszany do długich rozmów. Jak Witos pisze, położyłem sobie ręcznik na głowie, na szczęście na głowie jeszcze całkiem zdrowej. To był okres, gdy Witos już był chory. To była choroba Parkinsona. Nie mógł zbyt sprawnie poruszać się. Oczywiście Witos odmawiał wszelkiej współpracy. Straszono go w różny sposób, szczelając do ptactwa przez okno w ogród. Niemcy mówili, że w każdej chwili może być to do niego skierowane. W 1944 roku, w połowie października, Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie podjęły decyzję przewiezienia Witosa do Mikołajczyka. Mikołajczyk, premier rządu migracyjnego, uznawany za następcę Witosa, chciał, żeby Witos znalazł się obok niego. Witos potajemnie został stąd wywieziony. Niemcy, gdy zorientowali się, że nie ma Witosa, aresztowali jego jedyną córkę. Najpierw była w więzieniu w Tarnowie, a potem przewieźli ją Niemcy do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Ona obóz przeżyła, ale potem długie lata chorowała. Witos do Londynu nie odjechał. Doczekał w Piotrkowie Trybunalskim wyzwolenia. Został Witos tutaj przywieziony. Było to w okolicach Wielkiej Nocy. 28 marca zostali aresztowani przywódcy Polski podziemnej, było ich 16. Wśród nich było 3 ludowców i jeden najbliższy Witosowi, Stanisław Mierzwa. Witos zapisał w swoich notatkach, że mam wyrzuty, bo doradzałem pójścia na rozmowy z Sowietami. Tymczasem sam Witos został aresztowany przez NKWD i wieziony w kierunku Moskwy. Rozeszła się wieść jednak. Oni go tutaj wywieźli z Wierzchosławic, sądząc, że nikt nie widział. Ale jednak ludzie widzieli, że Witos został porwany. I gdy zapytano agencję TASS, a zrobili to ambasadorzy Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, czy to prawda, że Witos aresztowany, agencja TASS odpowiedziała, że nie, a Witos został przeproszony za pomyłkę w Brześciu nad Bugiem i odwieziony ponownie do Wierzchosławic. Co było celem porwania Witosa? Usiłowano w Warszawie zmusić go do rozmów z Bierutem. Jak był tutaj w Wierzchosławicach, często chodził w takim stroju domowym, czyli w pantoflach, i tak go zabrano. I Witos żartował, jakże ja mogę przed oblicze prezydenta w papuciach. Witos zmarł w październiku w 1945 roku. Zgodnie ze swoją wolą spoczywa tutaj na miejscowym cmentarzu. W czasie aresztu domowego napisał swój testament, w którym pisze: postanawiam i proszę, ażeby zwłoki moje zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Wierzchosławicach, w grobie zwyczajnym. Pragnę bowiem na zawsze spocząć pośród tych, z których wyszedłem i którym w pierwszym rzędzie zawdzięcza moje wywyższenie. Nie ma mi za złe, jeszcze Witos pisze, że mnie nieraz zrozumieć nie chcieli czy nie mogli. Niech nie pamiętają, jeżeli kiedykolwiek błądziłem. Na bocznych ścianach kaplicy wiszą szarfy. w znacznej części jeszcze pochodzące z pogrzebu z 1945 roku. Na podstawie tych szarf wiemy, jak odległych stron były różne delegacje na pogrzeby Witosa. Pogrzebie, który trwał parę dni, bo przecież trumnę Witosa na specjalnym wozie wieziono z Krakowa do Wierzchosławic. Ludzie szli piechotą. Teraz każdą rocznicę śmierci odbywają się słynne wierzchosławickie zaduszki witosowe. W pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych co roku ludowcy z całej Polski spotykają się tutaj w Wierzchosławicach. Po to, ażeby oddać szacunek dla Witosa, dla jego programu, dla roli, jaką odegrał w dziejach Polski.